Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Proces globalizacji potrzebuje wartości religijnych. Benedykt XVI przypomniał o tym w rozmowie z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nasz sobotni magazyn rozpoczną watykańskie aktualności. Ta pielgrzymka otwiera mi drogę do nowych podróży, miał powiedzieć w Polsce Benedykt XVI. O tym, jak papież przeżywał swoje pielgrzymowanie i jakie zadania nam zostawił, będę rozmawiać z prałatem Pawłem Ptasznikiem, szefem sekcji polskiej Watykańskiego Sekretariatu Stanu. 17 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Papież przyjął przewodniczącego 60. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Jana Eliassona. Jest on szwedzkim ministrem spraw zagranicznych. Jak poinformował Joaquín Navarro-Valls, w centrum rozmowy znalazł się proces globalizacji. Wskazano na pewne jego braki, wynikające zwłaszcza z przyznawania niewielkiej wagi wymiarowi religijnemu. Również prawa człowieka bez wkładu wartości religijnych mogłyby stracić konsystencję. Podkreślono potrzebę przezwyciężenia nieporozumień i utworzenia pomostów, aby wszystkie aspekty globalizacji mogły przyczyniać się do dobrobytu i pokojowego współistnienia narodów całego świata. Benedykt XVI rozmawiał też z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ o wkładzie, jaki spotkanie między wszystkimi religiami może wnieść w pokój i solidarność całej ludzkości, poinformował watykański rzecznik prasowy.
Dodajmy, że Jan Eliasson przewodniczył rokowaniom, które doprowadziły do utworzenia ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. W poniedziałek szwedzki polityk otworzy w Genewie jej pierwszą sesję.
Przed zbliżającą się uroczystością świętych Piotra i Pawła papież spotkał się z watykańskim stowarzyszeniem noszącym imię tych apostołów. Działa ono w trzech sekcjach: liturgicznej, charytatywnej i kulturalnej.
Tylko wówczas, gdy pozwolimy, by stale nas formowało słuchanie Słowa Bożego i wytrwale karmimy się ciałem i krwią Chrystusa, możemy przekazywać innym miłość Bożą, która jest darem Ducha Świętego. W encyklice Deus Caritas Est przypomniałem, że miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego wierzącego, ale jest także powinnością całej wspólnoty kościelnej i to na każdym jej poziomie. Niech miłość ożywia każde wasze działanie. Zasadą waszego życia niech będzie zachęta, jaką apostoł Paweł kieruje do Kolosan. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości.
Stowarzyszenie Świętych Piotra i Pawła pełni funkcje porządkowe w czasie papieskich ceremonii. W dwóch instytucjach na terenie Watykanu służy ubogim, w jadłodalni przy domu Dar Maryi i w przychodni pediatrycznej Świętej Marty. Wspiera też inicjatywy charytatywne w parafiach. Nawiązując do działalności jego sekcji kulturalnej, Benedykt XVI wskazał na znaczenie formacji dla dojrzewania wiary. Zwrócił uwagę, że ewangelizacja wymaga znajomości współczesnej kultury i stałego pogłębiania zasad wiary katolickiej. Ojciec Święty przypomniał, że Stowarzyszenie Świętych Piotra i Pawła powstało w roku 1970. Przyjęło pewne funkcje, które wcześniej przez 120 lat pełniła u boku papieży honorowa gwardia pałacowa.
Trwa wizyta ad limina apostolorum biskupów Litwy, Łotwy i Estonii. Od wczoraj odwiedzają oni główne rzymskie bazyliki i watykańskie dykasterie. Każdy z nich zostanie przyjęty przez papieża na audiencji prywatnej.
Na Litwie katolicy stanowią 80% liczącej niecałe 3,5 miliona ludności. Mają 8 diecezji i ordynariat polowy. Ponadto 5% mieszkańców kraju to prawosławni, 2% starowiercy, 1% protestanci. Obecni są też tam nieliczni Żydzi i muzułmanie.
Pierwszym władcą Litwy, który w połowie XIII wieku przyjął chrzest, był król Mendok. W związku z ekspansją militarną krzyżaków wrócił jednak do pogaństwa. Po chrzcie Jagieły w roku 1387 powstała diecezja wileńska. W XVI wieku na Litwie szerzył się protestantyzm. W roku 1547 ukazała się pierwsza książka po litewsku – luterański katechizm. Do odrodzenia katolicyzmu przyczynili się jezuici, którzy w roku 1579 założyli Uniwersytet Wileński. Po rozbiorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów Litwa znalazła się pod panowaniem rosyjskim. W roku 1918 powstało niepodległe państwo litewskie, które 4 lata później nawiązało stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. W roku 1926 Pius XI konstytucją apostolską Lituanorum Gentae zorganizował kościół w granicach ówczesnej Litwy, tworząc metropolię kowieńską. W rok później zawarto konkordat.
Nowe prześladowania kościoła na Litwie rozpoczęły się w roku 1940 z okupacją sowiecką. Działalność kościelna została ograniczona do wnętrza świątyń i to nie wszystkich, bo niektóre, jak katedrę wileńską, przeznaczono na inne cele. W szkołach i mediach propagowano ateizm. Licznych biskupów i księży aresztowano, niektórzy ponieśli śmierć. Morderstwa duchownych powtarzały się jeszcze w latach 80., gdy w społeczeństwie narastał opór wobec prześladowań religijnych. Jan Paweł II odwiedził Litwę w roku 1993. Dziś litewski kościół prowadzi szeroko zakrojoną działalność już pasterską, zmagając się ze społecznymi skutkami komunistycznego reżimu. Rozwija szkolnictwo różnego stopnia. Na Litwie istnieją 4 wydawnictwa katolickie i 2 innych wyznań. Działają 2 katolickie rozgłośnie radiowe.
Trwajcie mocni w wierze.
Trwajcie mocni w wierze.
Naszym gościem jest ksiądz prałat Paweł Ptasznik z Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Ksiądz był bardzo blisko Ojca Świętego w czasie jego pielgrzymki do Polski. Tłumaczył mu bardzo często to, co było mówione. Czy Benedykt XVI w jakiś sposób skomentował, odnosił się do tego, co było w Polsce, co się działo?
Najpierw po spotkaniu z młodzieżą w czasie kolacji Ojciec Święty mówił, że ta pielgrzymka w jakiś sposób otwiera mu drogę do innych pielgrzymek, że czegoś się nowego uczy. To jest dla niego wciąż nowa rzeczywistość. Stara się poznawać nawet techniczne mechanizmy funkcjonowania podczas podróży. A drugi raz, już na zakończenie, po spotkaniu z prezydentem na lotnisku w Krakowie, miałem to szczęście przejechać z Ojcem Świętym w Papamobile i tam wprost zapytałem go, czy jest zadowolony. Odpowiedział, że bardzo się cieszy, że mógł być w Polsce.
Jakiego my papieża według księdza żeśmy zobaczyli? Jak schodził po schodkach, jak przyleciał na lotnisko Okęcie, wydawał się troszeczkę nieśmiały, jak gdyby taki zagubiony. Wyjeżdżał z Polski spokojny, uśmiechnięty.
No, z pewnością te dni pomogły mu w zobaczeniu, że jest w stanie to robić. On nigdy nie spotykał się z takimi tłumami ludzi. Nie zna nawet swoich reakcji na choćby aplauz, oklaski. I stara się to robić. Dzięki Bogu nie naśladuje Jana Pawła II, jest sobą, a przy tym no, jest człowiekiem wielkiej pokory i właśnie trochę nieśmiałości. I może to na początku jakoś utrudniało mu ten kontakt z ludem. Dużym pewnie przeżyciem było spotkanie z młodzieżą i ten wielki aplauz, którego pewnie nawet nie mógł widzieć podczas spotkania z młodzieżą w Niemczech. Potem Kraków, Błonia, okno krakowskie. To wszystko jakoś papieża otwierało.
Co według księdza sprawiło, że papież sobie zdobył nas, Polaków? Takie słowa bardzo często padały w czasie i już po tej pielgrzymce.
Ja myślę, że takich elementów jest wiele. Od początku pontyfikatu Polacy, kiedy wyrażają swoje zdanie na temat papieża, bardzo często mówią o tym, że był przyjacielem Jana Pawła II. I to w oczach wiernych w Polsce już w momencie pierwszego spotkania stawiało papieża Ratzingera w dobrym świetle. Myślę, że jego nieudawana miłość do Jana Pawła II i to odwoływanie się do całej spuścizny, jaką Jan Paweł II zostawił, też zyskuje mu życzliwość Polaków. A w takich momentach jak pielgrzymka, no, poznaliśmy go również jako zwyczajnego człowieka, prostego, pełnego ciepła, który równocześnie potrafi się uśmiechać, potrafi podejść do chorych, być blisko drugiego człowieka i równocześnie głosić głębokie przemówienia, które były dobrze słuchane w Polsce, pełne treści, pełne również świadectwa jego osobistej wiary.
Benedykt XVI zdobył swoich Polaków także tym, że duże fragmenty swoich przemówień mówił jednak po polsku. Czy możemy powiedzieć, w jaki sposób się do czytania tych tekstów przygotowywał?
Jeśli chodzi o język polski, Ojciec Święty poprosił, żeby, tak jak to zwykle robimy, przygotować mu transkrypcję tych tekstów. Przygotowaliśmy również nagrania każdego z nich, także mógł po prostu sam się do tego przygotowywać. Tak dla ciekawostki powiem, że papież podczas odczytywania tych tekstów śledził tekst polski, to znaczy miał tekst polski z wstawkami włoskimi. Więc przynajmniej na tyle potrafi rozumieć język polski, że potrafił się doskonale zorientować, w którym miejscu jesteśmy.
To, co mówił do Polaków, sprawiało, że padły też słowa, że papież się doskonale przygotował do tej pielgrzymki, że doskonale zna realia polskiego kościoła. Czy do tego sekretariat stanu pomagał mu?
W sumie na bieżąco naszym zadaniem jest również informowanie papieża o tym, co dzieje się, zwłaszcza w kościele w Polsce, ale również o sytuacji politycznej, społecznej. Przy czym osobą, która jakby z urzędu tym się zajmuje, jest nuncjusz apostolski w Polsce i myślę, że jego raporty były na tyle dokładne i wyczerpujące, że papież mógł tę sytuację poznać. Zresztą niedawno przecież byli biskupi z wizytą ad limina i rozmowy z nimi na pewno dały papieżowi możliwość poznania sytuacji Kościoła w Polsce. Więc przygotowanie merytoryczne papieża, myślę, bierze się właśnie z tych różnych źródeł. Papież, tak jak Jan Paweł II, starał się w najdrobniejszych szczegółach przygotować do pielgrzymki, pytał o różne rzeczy, chciał wiedzieć, jak wygląda na przykład sytuacja, jeśli chodzi o powołania, warunki społeczne w różnych regionach Polski itd.
W świetle tego, co Benedykt XVI mówił do nas, jakie według księdza zobaczyliśmy Kościół Polski? Jaki stan wiary Polaków nam ukazał?
Papież kilkakrotnie mówił o tym, że rola Kościoła polskiego, zwłaszcza w Europie, jest szczególna. Daleki był przy tym od tego romantycznego mesjanizmu. Nie o to chodzi. Polska nie jest zbawicielem Europy, ale świadectwo wiary Jana Pawła II i to wszystko, co się dokonało w ciągu ostatniego pontyfikatu, jest dla Europy ważne. I papież podkreśla właśnie to, że głęboka wiara, przynajmniej dużej części społeczeństwa polskiego, powinna emanować światłem wiary na inne kraje. Dlatego też wzywał i kapłanów do tego, żeby byli świadkami wiary nie tylko w Polsce, ale również poza granicami. Dlatego mówił o tym do przedstawicieli ruchów kościelnych czy do zakonników. I mówił również do młodzieży, do całych tłumów, żeby być świadkami. To umacnianie wiary było według papieża wzajemne. On zaraz na początku powiedział, że przyjechał po to, aby umacniać wiarę, ale też, żeby tej wiary zaczerpnąć. Myślę, że czas pielgrzymki był dobrze przeżywany pod tym względem.
A dla księdza osobiście na trasie tej pielgrzymki, co było najważniejszego, co najbardziej się zapisało w sercu?
Takich momentów, które pozostaną w pamięci, było bardzo wiele. Duże wrażenie na mnie zrobiło spotkanie z młodzieżą. To było takie przeżycie, które przypominało mi poprzednie pielgrzymki z Janem Pawłem II. Natomiast największe wrażenie zrobiło na mnie przemówienie do kapłanów. Z jednej strony właśnie świadectwo wiary samego papieża, a z drugiej jasne wytyczenie nam, kapłanom, drogi wewnętrznego rozwoju i zadań, jakie przed nami stoją. Przypomnienie tego wszystkiego, co normalnie rzecz biorąc wynosi się z seminarium. Myślę, że takie skondensowane rekolekcje wszystkim nam były potrzebne.
No właśnie, czy to nie stoi w takiej jakiejś pewnej sprzeczności? Benedykt XVI od początku stawiał nam bardzo wysoko poprzeczkę i to po kolei. Rodzinom, młodzieży, ruchom, kapłanom. A mimo to właśnie był tak słuchany, takie tłumy przychodziły na spotkanie z nim. Czy to nie jest ten sam mechanizm, który towarzyszył troszeczkę Janowi Pawłowi II, że im więcej wymagał, tym więcej jak gdyby ludzie za nim szli? To młodzież szczególnie też podkreślała.
Z całą pewnością jest tak. Ja myślę, że mądry ojciec stawia wymagania, ale równocześnie pokazuje swoim dzieciom celowość tego działania, czy tego trudu, który powinni podjąć. A jeśli jeszcze to czyni z miłością, to wtedy młodzież czy dzieci czują się pociągnięci, żeby iść za tym słowem. Myślę, że tutaj papież jako ojciec wszystkich wierzących zastosował tę właśnie metodę. Pokazał, jaki jest najgłębszy wymiar wiary, jaki jest cel naszego życia wiarą, stawiał wysokie wymagania, a równocześnie robił to w duchu miłości.
W czasie swojego ostatniego spotkania w oknie na Franciszkańskiej powiedział, jeśli Bóg da, do zobaczenia znowu w Krakowie. Czy jest jakakolwiek realna szansa na tym etapie, żeby mówić o tym, że papież jeszcze raz odwiedzi Polskę? Rozpoczęły się spekulacje, że to będzie związane z beatyfikacją czy kanonizacją Jana Pawła II.
Osobiście wątpię. I właściwie należałoby odradzać to papieżowi, jeśli chodzi o beatyfikację czy kanonizację Jana Pawła II. Ojciec Święty w jakiś sposób przynależy do całego Kościoła i ograniczanie tak ważnego aktu tylko do Polski, czy to nawet do Krakowa, nie wydaje mi się rzeczą słuszną. Natomiast jeśli chodzi o ewentualną pielgrzymkę Benedykta XVI do Polski, papież potwierdził to jeszcze wchodząc do samolotu. Powiedział do kardynała Stanisława, że być może jeszcze przyjedzie, ale nie wyznaczał tutaj żadnych terminów. Myślę, że jest o wiele za wcześnie, żeby o czymś konkretnym mówić. Sądzę, że dobrą okazją byłaby jakaś międzynarodowa uroczystość, choćby Dzień Młodzieży czy spotkanie rodzin, ale to są tylko dalekie plany.
Powiedział ksiądz wcześniej, że w jaki sposób w Polsce Benedykt XVI przekonał się do tego, że dla niego także pielgrzymka jest dobrą metodą ewangelizacyjną, czyli w jakiś sposób uczy się też tego, jak być papieżem. Jakby tak ksiądz spojrzał na ten rok wstecz, jak się zmienił Benedykt XVI właśnie jako papież w swoich zachowaniach, chociażby w kontakcie właśnie z pielgrzymami?
Na pewno w takim bezpośrednim kontakcie z nami, współpracownikami, wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. To znaczy zawsze był taki, jaki jest. Prosty, zwyczajny, serdeczny, może troszkę właśnie nieśmiały. Natomiast z pielgrzymami to widać pewne różnice. Myślę, że każdy to może zaobserwować choćby podczas audiencji ogólnych czy podczas celebracji. Papież przełamuje się, robi różne gesty, których wcześniej nie robił. Coraz częściej stara się spotkać z ludźmi, choćby właśnie tymi, którzy tam mają bilety do pierwszego rzędu. Poświęca im dużo czasu, rozmawia z nimi. Na początku wydawało się, jakby chciał jak najszybciej takie spotkanie skończyć i wrócić do swoich książek. Natomiast teraz po audiencji pozostaje bardzo długo na placu. Zresztą w Warszawie też widzieliśmy, że papież zszedł najpierw do przedstawicieli władz, ale potem, co stało się w pewnym momencie nawet niebezpieczne, podszedł do zebranych ludzi. Więc papież uczy się pewnych gestów. Natomiast na pewno się nie zmienia, jeśli chodzi o swoje przeżywanie wiary, Kościoła, tego wszystkiego, co jest treścią jego nauczania.
Ksiądz przez wiele lat pracował u boku Jana Pawła II, był praktycznie z nim do końca. Teraz pielgrzymkę z Benedyktem XVI ksiądz odbył śladami właśnie Jana Pawła II. Jak ksiądz patrzył na to kroczenie po polskiej ziemi osobiście, właśnie przy boku już innego papieża?
Tak sobie myślałem, papież był przyjmowany z wielką życzliwością, z wielką radością. A równocześnie gdzieś tam w tle była pamięć o Janie Pawle II, zresztą w jakiś sposób podsycana przez to, co sam Benedykt XVI mówił. Dla mnie osobiście to też było takie przeżycie. Z radością towarzyszyłem Benedyktowi XVI, ale wciąż jakby odczuwałem obecność Jana Pawła II. Dla mnie to jest jeszcze jeden z dowodów na świętość Jana Pawła II, że on, będąc papieżem lubianym, nie przywiązywał do siebie jako Karola Wojtyły, ale przywiązywał do następcy Piotra. I dzięki temu Benedykt XVI, przyjeżdżając do Polski jako następca Piotra, mógł liczyć na tak ciepłe przyjęcie.
A największy owoc i największe zadanie tej pielgrzymki według księdza?
No, miejmy nadzieję, że w tym momencie i wierni, i duchowni podejmą całą tę spuściznę, którą Benedykt XVI nam zostawił. I że to dopiero zacznie owocować. W tym momencie trudno mówić o jakichś konkretnych owocach. Z pewnością przeżywanie wspólnoty w tych różnych miejscach, w których spotykaliśmy się z papieżem, pozostanie w sercach ludzi młodych, pozostanie pośród chorych czy zakonników. Ale o owocach dopiero możemy rozmawiać po upływie jakiegoś czasu.
Przypomnę, rozmawiałam z księdzem prałatem Pawłem Ptasznikiem, szefem sekcji polskiej Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.